Dobry wieczór Państwu. Właśnie minęła 19. Za oknem jesień coraz bardziej daje się we znaki. Poranki zimne jak spojrzenie sąsiada, któremu zajęliśmy miejsce parkingowe, a wieczory długie jak kolejka do lekarza. Ale spokojnie, mamy na to lekarstwo, książki, rozmowy o książkach i mam nadzieję trochę ciepła w głosie. Ja nazywam się Michał Barton, a to już 45. odcinek konkretnych rozmów o książkach. I dziś nie będzie inaczej. Będzie konkretnie, a przy okazji fantastycznie, młodzieżowo, historycznie i w skali 1 do 6, bo moją i Państwa gościnią jest Adrianna Szymańska-Zacheja, autorka czterotomowej sagi Domek, powieści młodzieżowej Dzwonek na długą przerwę, kilku nowych historii, które czekają na premierę, a aktualnie także powieści fantastyczno-historycznej dziejącej się w czasach Bolesława Chrobrego, absolwentka filologii polskiej, kreatywna dusza, miniaturzystka i matka lalek, którą możecie podejrzeć na Instagramie. Rocznik 93, czyli pełnokrwisty millennials, fanka muzyki lat 2000, queerowej literatury i łamania tabu. A na co dzień osoba, która w bibliotece na Targówku dba o to, by kultura miała się jak najlepiej. Ale nie będę przedłużał, bo jesienne wieczory są długie, a audycja nie musi. Zapraszam.
Pani Adrianno, chciałbym zapytać o źródło tego wyboru. Skąd się wziął u Pani pomysł, by pisać właśnie dla młodzieży? Czy to była świadoma decyzja wynikająca z chęci dotarcia do młodego czytelnika? Czy może raczej naturalny proces, który pojawił się wraz z pierwszymi pomysłami i historiami?
To raczej pytanie, skąd w ogóle pomysł, żeby pisać? Bo dla młodzieży to jest chyba jedna z nóg takich literackich, której ścieżkę chciałam wejść. Po prostu bardzo dawno temu, już chyba w czasach dzieciństwa, to rzeczywiście bardzo chciałam pisać i ten klimat młodych bohaterów, w ogóle w czasach szkolnych bohaterów, był mi wtedy jakoś najbliższy i to po latach poskutkowało tym właśnie, że napisałam też Dzwonek na długą przerwę, między innymi, bo zaczynałam fantastyką obyczajową.
Skąd pomysł, żeby akcję Dzwonka na długą przerwę umieścić w roku 2008 i to jeszcze w małym miasteczku, a na dodatek w realiach świata analogowego, gdzie nie ma mediów społecznościowych, lajków, ani nieustannego scrollowania? Dlaczego właśnie taki czas i takie miejsce wydał się Pani najlepszą sceną dla tej historii?
No, ja jestem chyba milenialsem, tak całą duszą, więc te tematy właśnie i analogowe, i tamtych lat, gdzie sama byłam w szkole, są mi nadal jakoś tak najbliższe, jeśli mam pisać o młodzieży, więc to była chyba taka naturalna kolej rzeczy, żeby jeszcze troszkę pobyć w tamtym świecie, przypominać sobie po prostu tamtą całą taką kiełkującą technologię i brak takiego ciągłego dostępu, tylko właśnie bardziej rozmowa z człowiekiem, rozmowa z przyjaciółmi, a nie pisanie z przyjaciółmi, bo wiadomo, wcześniej nie było to aż tak ogromne jak teraz, więc to chyba to było coś na zasadzie jakiejś takiej tęsknoty, nostalgii za tamtymi czasami. Mam wrażenie, że one bardzo krótko też trwały, że wręcz czasami, że no może bym się przeniosła nawet, więc to dała mi literatura i właśnie możliwość takiego pobycia sobie na tych szkolnych korytarzach na własnych zasadach, ale właśnie już na kartach powieści, czyli w takim troszeczkę bezpieczniejszym, takiej bezpieczniejszej przestrzeni, bo już tych kartkówek czy sprawdzianów pisać nie muszę.
Ale zastanawiam się, czy ten świat, jaki Pani opisuje w książce, bez smartfonów, social mediów i nieustannego bycia online, jest wciąż atrakcyjny dla młodego czytelnika. Bo jednak dzisiejsza młodzież bardzo mocno zanurzona jest w nowych technologiach. Większość czasu spędza z nosem w telefonie. Czy ten trochę oldschoolowy klimat, oparty na spotkaniach twarzą w twarz i życiu poza ekranem, może być dla nich pociągający?
Spotkałam grupę czytelników właśnie tak rzeczywiście 17-18-letnich, przynajmniej o tej grupie, o której wiem, która sama się zgłaszała, że czytała, i oni byli rzeczywiście zachwyceni w ogóle nie tylko powieścią, ale właśnie tamtymi czasami, że niektórzy nawet nie znali, nie wiedzieli, co to jest gadu-gadu. I to było takie wow, to już jestem aż tak stara. Także to było właśnie dla mnie też ciekawe, jaki będzie odbiór wśród tych osób o 10-15 lat młodszych ode mnie. Więc to z jednej strony, z drugiej strony czasami niewielka to była grupa, przynajmniej o takiej wiem. Te młodsze osoby, mam wrażenie, u starszych też się tam kilka takich przejawiło głosów, ale jeżeli chodzi o młodych właśnie, tutaj zauważam, że jest na przykład taki problem, nie wiem, czy to chodzi o przebodźcowanie, czy przez koncentrację, czy jakieś inne nawyki czytelnicze, ale były takie głosy, że na przykład jest za dużo bohaterów. Ja tak troszeczkę właśnie, to było takie zderzenie, że wow, jak to za dużo bohaterów, jakby piszę o szkole, więc wiadomo, musi być trochę tych uczniów. Z drugiej strony też wychowywałam się i na Harrym Potterze, i na różnej fantastyce, więc moich bohaterów przy tych książkach, na których ja wyrosłam i jakieś nawyki sobie też u siebie wykształciłam, to jest jakaś no, malutka liczba tak naprawdę tych bohaterów, więc tutaj było takie zderzenie, że teraz też książki, które są wydawane i chętnie czytane przez młodzież, mam wrażenie, bo też czasami po takie sięgam, to jest bardzo mało bohaterów, te wątki też nie są jakieś bardzo rozbudowane. Także w przeciwieństwie do też wielu książek, które się natykam teraz, to rzeczywiście mam wrażenie, dzwonek jest taki opakowany bardzo mocno właśnie w tę dużą liczbę wątków, czy paru bohaterów więcej.
A gdyby miała pani wybrać jedną piosenkę z pierwszej dekady lat 2000, która według pani najlepiej oddaje klimat dzwonka na długą przerwę, to jaka by to była piosenka i dlaczego właśnie ta? Pytam, bo muzyka ma tę niezwykłą moc, że od razu przenosi nas w konkretne czasy i emocje. A ja mam wrażenie, że w pani książce też jest sporo takiej muzycznej energii tamtego okresu.
O, właśnie myślę, że piosenka Na szczycie Grupsona to jest jakiś taki, to jest chyba najbardziej mi się kojarzy właśnie i z tą moją powieścią i z tamtymi czasami, tak ogólnie, bo wiadomo, też w ciągu jest bardzo dużo piosenek, więc trudno mi też wybrać jedno dziecko takie muzyczne, ale Na szczycie wydaje mi się bardzo fajnie to też, przez tę piosenkę Na szczycie też jakoś tak ciekawie można zinterpretować w ogóle to, co się dzieje między tymi rówieśnikami, szczególnie ta piosenka do drugiego tomu jest skierowana, ale no, w całości właśnie wydaje mi się, że to jest bardzo znacząca piosenka, ale również właśnie takie zachodnie gwiazdy jak Avril Lavigne, Skater Boy wtedy królowało i również tak jak w dzwonku w początku jest cytat z piosenki, która była jedyną piosenką w disneyowskiej planecie skarbów, a to jest też duża inspiracja u mnie, więc też ta piosenka Jestem kimś w wykonaniu Norberta Śliwki, to myślę, że w ogóle dla wielu osób też z mojego pokolenia jest to taka piosenka gdzieś, gdzie bardzo dobrze właśnie oddaje to nasze dzieciństwo. Więc miałam jedną dać, ale wydaje mi się, że takie trzy byłyby tutaj najistotniejsze.
A teraz nadszedł czas na krótką przerwę muzyczną. Skoro mówimy dziś o książce Dzwonek na długą przerwę, to i my robimy przerwę. Choć niekoniecznie na korytarzu pod klasą. Zamiast dzwonka zabrzmi teraz Grupson i jego utwór Na szczycie. Utwór, który świetnie przenosi w klimat tamtych szkolnych czasów. Trochę nostalgii, ale za to wiele tematów do przemyśleń. Posłuchajmy. A zaraz potem szybciutko wracamy do głównego nurtu naszej dzisiejszej rozmowy.
Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Się porobiło, przekadło też nas. Ziemia coraz więcej pragnie ciała ludzkich mas. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć, do jakich rozmiarów ciągnęło się będzie życia bić. Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać, ile mamy czekać, aby znowu się pojednać. Ramię w ramię, nawzajem siebie wspierać. Rodzimy się, by żyć, żyjemy, by umierać. Aniele śmierci, proszę powiedz mi, czemu w stosunku do nas jesteś obojętny? Najlepsze są dla ciebie młode ofiary. Nigdy nic ci nie zrobiła, traktujesz się jak ty. Zobacz, ile miłości w każdym człowieku. Nie jeden by chciał przeżyć choć pół wieku. Jednemu od wielu lat najbliższych rzemów brak. Ciężko pogodzić się z tym, ale mimo tego ja i tak jestem tego pewny. W głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata trudny. Kochaj rani nas dzień w dzień, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Daleko i bardzo wysoko, gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą, gdzie spokój, harmonia i natury zerw, gdzie słychać szum drzew
i ptaków śpiew. Wschód słońca pada na twarz, wypełnia twą duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że te uczucie już znasz, ale ono wcale nie jest ci znane, chociaż było pisane i pisane też jest tam. Także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam. Spotkasz ludzi, których tak bardzo kochałeś, choć lata nie widziałeś, nadal kochać się przestałeś. Yo, teraz leżysz na plecach, oglądasz na błękitne niebo, serce dotyka serca. Nie ma szczęścia, nie ma pecha, nikt się nie złości, nikt nie docieka. Człowiek obok człowieka, z nurtem płyną jak rzeka. Połączeni w jedną całość na samym szczycie góry Mekka.
Wspomniała Pani, że pierwsze myśli o pisaniu pojawiły się u Pani już w dzieciństwie. A czy była wtedy jakaś szczególna książka, do której wraca Pani z zachwytem? Taka lektura, która sprawiła, że zrodziła się w Pani myśl. Kiedy dorosnę, chciałabym napisać właśnie coś takiego.
Tak, myślę, że największe takie wrażenie zrobiła na mnie niemiecka autorka Cornelia Funke. Oczywiście też i Harry'ego Pottera czytałam i bardzo dużo różnej takiej fantastyki skierowanej dla młodzieży, ale jeśli chodzi o takie myślenie, taki początek w ogóle myślenie, że kurczę, jak świetnie autorka to zrobiła, ja też chcę tak pisać, w ogóle jak można mieć taką wyobraźnię, to tutaj właśnie Cornelia Funke i jej trylogia Atramentowy Świat to rzeczywiście ogromne wrażenie na mnie zrobiło i wtedy zaczęłam tak zazdrościć, że jak to, ktoś może tak pisać, ja też tak chcę. I ta trylogia, myślę, najbardziej też tak gdzieś rozbudziła moją wyobraźnię. No, też jest to gatunek fantastyki, więc ja też chyba najbardziej jestem mu jednak oddana.
Wróćmy na chwilę, choć kto wie, może i na dłużej, do książki Dzwonek na długą przerwę. Pani bohaterowie mają swoje tajne światy, miejsca czy zajęcia, do których uciekają przed codziennością. A ja chciałbym zapytać, może nieco osobiście, kiedy była Pani w ich wieku, to jakie były Pani tajne światy? Czy miała Pani takie przestrzenie, do których nikt inny nie miał wstępu?
Tak, na pewno muzyka, chociaż no to trudno powiedzieć, że tajny świat. Wtedy wszyscy słuchaliśmy muzyki, ale zawsze wokół muzyki bardzo dużo działo się rzeczy w mojej głowie. Właśnie muzyka pozwalała mi już zacząć coś tworzyć, co jeszcze nie było na piśmie, ale już gdzieś tam w głowie zaczęły pojawiać się piękne obrazy. Ale druga za to taka może bardziej tajemna rzecz, o której nie bardzo też z kim miałam rozmawiać, to w ogóle taka totalna pasja do lalek Barbie. I myślę, że łącznie z muzyką to lalki też spowodowały, że piszę, że cały czas mam co pisać i ta wyobraźnia cały czas pracuje, bo rzeczywiście nawet minęło już wiele lat, a ja nadal jestem taką miniaturzystką, czyli i kolekcjonuję lalki, ale robię też różne przestrzenie dla nich. Fotografię, troszeczkę w animacji poklatkowej siedzę, także cały czas gdzieś jest ten kontakt i to był ten rzeczywiście taki tajemniczy świat, tajemny, tajny świat, no bo nie każdy by, załóżmy w gimnazjum, mógł zrozumieć, że jak to jesteś już taka duża i siedzisz w lalkach, ale to właśnie, to też forma jakiegoś takiego wyrażania siebie pełnej cały czas kreatywności i to zostało i to niezmiernie pomaga pisać i widzieć bohaterów w lalkach, więc też tak się jakoś wyrażam, o tak.
Miałem zapytać o to trochę później, ale skoro temat już się pojawił, to pociągnijmy go dalej. Ma Pani coś takiego jak Matka Lalek, gdzie prezentuje Pani swoje prace i muszę przyznać, to naprawdę robi wrażenie. Buduje Pani całe mikroświaty dla tych lalek, a efekt jest niezwykle estetyczny i oryginalny. Skąd się wzięła ta pasja? To przecież niecodzienne hobby. Zamiast znaczków czy akwarium, Pani tworzy zupełnie nowe światy w miniaturze. Jak zaczęła się ta przygoda?
To jest właśnie taka piękna dla mnie też sprawa, bo dotyczy również pisania, dotyczy mojej pierwszej książki, czyli pierwszej części Domku. W ogóle ta tetralogia fantastyko-obyczajowa pod tytułem Domek to jest, ma swoje korzenie właśnie w zabawie z dzieciństwa, zabawie lalkami, którą bawiłam się przez wiele, wiele wakacji, przez wiele lat z moją siostrą. I gdy przestałyśmy się bawić, siłą rzeczy, siłą jakby po prostu już wejścia w dorosłość, to ten świat cały czas gdzieś tam we mnie był i on się domagał albo dokończenia, albo rozwinięcia wątków. I no, lalki zawsze były, ale już nie było kim się bawić, więc przełożyłam to na pisanie. To uważam właśnie jest taką całkiem ciekawą drogą kreowania światu, kreowania fabuły. I nawet jak pisałam Domek, to te lalki gdzieś sobie siedziały obok i mogłam zawsze spojrzeć. I od razu łatwiej mi było dobrać chociażby dialogi, czy nie wiem, cokolwiek innego. Więc pomyślałam, że rzeczywiście, ponieważ te lalki nie wyszły mi nigdy ani z mojego pokoju, ani z głowy, także teraz każda powieść ma swoich bohaterów na przykład, bo cały czas kolekcjonuję lalki, więc ma swoich bohaterów i tak jak niektórzy marzą o, czy po prostu niektórych książki są filmowane, czy właśnie wystawione w teatrze, to ja mam taki właśnie teatr lalek, można powiedzieć, czyli szukuję im przestrzenie, może to za dużo powiedziane, bo nie mam aż tak dużego mieszkania, ale czy właśnie wygląd tych lalek, czy dobór tych lalek, wtedy jakby one są w całości jakąś scenografią. I nie tyle, że łatwiej, ale tak milej mi jest po prostu pisać, bardziej widzę to, tak jakby one żyły. Więc to jest chyba taka dość inna, można powiedzieć, funkcja lalek i tego, jak tworzę powieści. Tak samo jest teraz z najnowszą, nad którą pracuję, to też właśnie tam będę zamieszczać na tym profilu Matkę Lalek.
Czyli można powiedzieć, że tworzy pani dioramy, małe, niezwykle dopracowane światy. Czy wygląda to tak, że kiedy zaczyna pani pisać, równolegle powstają takie dioramy, które mogą pobudzić wyobraźnię, podsunąć szczegóły, może wręcz ułatwić pani wejście w klimat książki?
Tak, można tak powiedzieć. Właśnie teraz przy tej powieści, nad którą teraz pracuję, to w ogóle to będzie fantastyka. Zbudowałam całą hakę Baby Jagi. Znaczy jeszcze nad nią pracuję, ale bryła jest wnętrze, jeszcze będzie makieta wokół, także powoli w mieszkaniu tracę miejsce, ale jest to, no, cały czas mnie jakoś to trzyma i dopóki nie puści, to będę właśnie szła w tym kierunku na pewno.
Pozostańmy jeszcze na moment w klimacie bardziej osobistych pytań. Proszę sobie wyobrazić, że cofa się pani w czasie do swoich szkolnych lat i nagle spotyka samą siebie na długiej przerwie. Jaką radę, jedno krótkie zdanie, szepnęłaby pani wtedy młodszej sobie do ucha?
No to będzie trochę mało edukacyjne, ale tak jak myślę po wielu latach, na pewno mogłabym powiedzieć, żeby troszeczkę więcej się bawić, korzystać z tych takich najmłodszych lat, a mniej właśnie przejmować się czy ocenami, czy szkołą, czy właśnie tym wszystkim takim grzecznym, niezbuntowanym. Więc jest to taka rada edukacyjna. Niemniej też wiem, że no, wszystko jest tak, jak miało być, żeby dojść do tego, gdzie teraz jestem, to musiałam właśnie i się uczyć i być taka, jak byłam. Niemniej właśnie teraz sobie w dzwonku mogę to jakoś w powieściach młodzieżowych jakoś odbić, czyli moi bohaterowie właśnie bardziej korzystają z tych lat swojej młodości, z lat nastoletnich, o tak może. To byłaby chyba taka moja rada. Pewnie bym z niej nie skorzystała, bo ja zawsze musiałam mieć wszystko poukładane i w miarę jakoś tam jednak się uczyć i korzystać z tej wiedzy, ale tak właśnie się śmieję, że tak na przekór wszystko, tylko można by troszeczkę tak inaczej poprowadzić może.
Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt pani twórczości. W wielu rozmowach i wywiadach podkreśla pani, że pisanie o doświadczeniach osób LGBT+, traktuje pani jako swoją misję. Proszę powiedzieć, kiedy pojawiło się w pani poczucie, że to właśnie te historie są tymi, które musi pani opowiedzieć?
Myślę, że one się cały czas gdzieś tam przewijały. To też zawsze jest takie... To zawsze też było tak dyktowane po prostu tym, co się działo wokół, jak się o tym mówiło, jakie się samemu miało doświadczenia i w końcu przyszedł ten moment, gdzie już człowiek jest dorosły i widzi, jak ogromna jest niesprawiedliwość i jaka rodzi się frustracja wokół w ogóle tego, żeby ludzi traktować jak ludzi i dawać im po prostu poczucie bezpieczeństwa, więc sięgnęłam wtedy i po literaturę, i w ogóle po różne aspekty sztuki i szczególnie w literaturze właśnie zobaczyłam, że tej młodzieżowej, o tak chciałam powiedzieć, że tej młodzieżowej polskiej, że brakowało mi książek, które by mnie porywały, które byłyby prawdziwe, książek dotyczących właśnie osób LGBT+. porywały na zasadzie po prostu, żeby były napisane jak najlepiej, jak najciekawiej, dobrym językiem, żeby nie były tylko takim wydawniczym zapychaczem. Bardzo trudno znaleźć mi właśnie na polskim rynku dobre książki, tak językowo i w ogóle jakoś tak fabularnie dobrze poprowadzone, i tu widziałam jakąś po prostu lukę. I przy okazji też miałam ogromną chęć napisać, zanurzyć się właśnie w taką tematykę. To przyszło bardzo naturalnie. To było raczej takie oczywiste, że jak zrobię teraz, nie wiem, czy młodzieżówkę, czy jakąś powieść obyczajową, to chętnie po prostu połączę osoby z tego środowiska. Więc no tak jakby nazwałam to rzeczywiście misją, bo chciałabym jak najlepiej pisać w tym nurcie też.
Zastanawiam się, czy dla młodzieży tematyka LGBT+ to rzeczywiście problem, wyzwanie, a może po prostu element codzienności. Czy uważa pani, że te wątki są dla młodych czytelników interesujące i istotne? Że odnajdują w nich coś, co naprawdę do nich przemawia?
Myślę, że tak, że jest istotna, i właśnie również osoby, które dużo czytają, też poszukują książek, jeżeli są zainteresowane właśnie tutaj tą tematyką, to też poszukują książek, żeby były właśnie jak najciekawsze, jak najlepsze, jak najbardziej oryginalne, żeby to nie było kopiuj wklej po prostu u wydawnictw, co się często niestety zdarza. Te fabuły się bardzo pokrywają, nie wyróżniają bardzo często niczym, i no jest duża grupa właśnie takich miłośników takiej literatury. Cały czas, jak widzę, wręcz mnie niektórzy pytają, czy w kolejnych powieściach też coś będzie z tym właśnie w związku, i myślę, że jest cały czas właśnie taka i potrzeba, i chęć odkrywania nowych książek, które już właśnie może bardziej nie będą tłumaczeniem z zachodnich pozycji, tylko nasze takie polskie, dobrze napisane, więc mam nadzieję, że, czy tak jestem przekonana, że cały czas będzie jakaś potrzeba też tej literatury.
W swoich książkach porusza pani tematy, które nie należą do łatwych ani lekkich. Pojawia się homofobia, przemoc rówieśnicza, samookaleczenie czy problemy nastoletnich ciąż. To wszystko kwestie ważne, ale też bardzo wymagające literacko i emocjonalnie. Chciałbym zapytać, jak wyglądał pani proces podejmowania decyzji, skąd pani wie, że to właśnie te wątki muszą znaleźć się w książce? Czy pojawia się przy tym jakaś forma autocenzury, wyznaczania sobie granic, czy raczej pozwala pani historii wybrzmieć w pełni bez ograniczeń?
Oj, najczęściej chyba po prostu słucham bohaterów, i jeżeli jestem na poziomie tworzenia im charakteru, tworzenia w ogóle myślenia o nich, o każdym pojedynczym bohaterze, to bardzo często wtedy mi się klaruje na przykład jakiś problem albo cecha charakteru, która z czegoś wynika albo usposobienia, i wtedy nadbudowuję to, co ta postać przeszła. No na potrzeby dzwonka rzeczywiście tutaj dużo się tego pojawiło, ale też chciałam po prostu, żeby ta powieść była takim wejrzeniem w to, że nawet na poziomie jednej klasy nie znamy, nigdy nie będziemy znać wszystkich jakby historii i rodzinnych, i historii takiej po prostu psychologicznej danego kolegi z klasy. Nawet jak mamy te 30 czy mniej osób w klasie, to garstkę poznamy, niektórzy będą bliskimi przyjaciółmi, ale reszta jest nadal taką białą kartą dla nas, i tutaj chciałam właśnie w dzwonku pokazać, że my jako czytelnicy takiego dzwonka właśnie możemy zobaczyć, że tych problemów jest absolutnie bardzo dużo, czasami więcej niż pewnie ja wymyśliłam na daną klasę, bo też całej klasy nawet nie poruszam, tylko 16 osób takich, o których mniej więcej coś czytelnik jest w stanie się dowiedzieć, i to jest właśnie taka moja propozycja po lekturze dzwonka właśnie, żeby też pamiętać zawsze, że warto być uważnym, bo mamy masę osób w szkole i każdy z nich z czymś się zmaga, to może być po prostu choroba i aż, po prostu i aż, ale choroba mamy, która gdzieś tam wykańcza kolegę, ale mogą to być też bardzo trudne rzeczy w stylu właśnie alkoholizm, czy chociażby młodociane ciąże, tak, o których też możemy nie wiedzieć. Także to jest taka troszeczkę takie wejrzenie i taka prośba o uważność, można by tak powiedzieć.
Przeskoczmy do Domku. Domek to opowieść z pogranicza fantastyki i obyczaju, a dzwonek jest bardzo realistyczny. Jak duże znaczenie ma dla pani gatunek literacki i czy myśli pani o tym, by w przyszłości eksperymentować, może łącząc światy?
Eksperymentować zawsze i chętnie. Zawsze też staram się, żeby z moich książek biło coś takiego, że warto mieć otwarty umysł, także to też do autorki to też kieruję, czyli do siebie właśnie, żeby nie zamykać się na jakiś jeden gatunek, tylko to historia, która mnie jakby niesie w danej chwili, żeby jakby też, jeżeli bardziej pasuje to do dramatu niż do fantastyki, to właśnie może coś realistycznego, dramatycznego napisać, albo może coś połączyć, albo nie wiem, obojętnie co, naprawdę nie zamykam się, myślę, że z każdym gatunkiem byłabym w stanie sobie poradzić. Niemniej najbliższa jest mi fantastyka, mimo wszystko, ale tak, jak najbardziej, jak najchętniej mogę eksperymentować.
A jak wygląda pani proces pisania? Czy najpierw rodzą się w pani głowie bohaterowie, a może klimat albo fabuła?
Bardzo różnie. To jest kwestia nawet, czy coś mi się przyśni, czy gdzieś przejdę, zobaczę interesującą osobę albo interesującą jakąś sytuację na ulicy. Czasami to tyle wystarczy, żeby zacząć myśleć, że to byłoby fajnie opisać. To jest jakaś fajna scenografia, fajna uroda czyjaś. Najczęściej kończy się tak, że słyszę jakąś piosenkę. Ona mi się bardzo podoba, więc wtedy ją zapętlam i do piosenki rodzą mi się sceny. Czasami właśnie to zaczynam od scen, czasami zaczynam od jakiegoś dialogu, a później to wszystko obrasta do takiego czegoś większego i wtedy zaczynam już myśleć, czy to jest jakby fragment jakiejś powieści, czy może dodam to do czegoś, nad czym teraz pracuję. Bardzo różnie idą właśnie te ścieżki kreatywności w głowie, więc różnie. Jak pisałam Domek właśnie, czyli zaczynając przed pisaniem, no to bawiłam się, to wystarczyło właśnie, dostałam nową lalkę od kogoś, jako dziecko. I już widziałam jej twarz, ubranka, nie wiem, cokolwiek tam mi przyszło na myśl i to powstawała postać z danej lalki, bo była piękna, bo wtedy dostałam ją i w ogóle na tej zasadzie to działało i ta wyobraźnia od razu podsuwała mi, jak ona się nazywa, jaka jest jej historia i tak przerabiałam to wtedy z siostrą w zabawie, po czym po latach właśnie ta postać, tak jak ją wymyśliła 10-letnia ja, to jest postać teraz spisana, więc naprawdę wszystko może być jakby początkiem historii w moim przypadku.
Ale ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Czy zdarza się pani, że podczas pisania bohaterowie zaczynają żyć własnym życiem i w pewnym sensie wymuszają na autorce zmianę planów? Że fabuła, która miała potoczyć się w jednym kierunku, nagle skręca zupełnie w inną stronę? Bo postacie, ich temperament, emocje czy decyzje zaczynają prowadzić historię tam, gdzie pani na początku wcale nie planowała.
Tak, często. To jest bardzo częste i tak naprawdę bardzo na to zawsze czekam, bo to są zmiany, które nigdy nie były złe. W sensie naprawdę, jak tak człowiek myśli nad fabułą bardzo długo, zasypia, budzi się z nią, cały czas jest w niej, bo to rzeczywiście jest taka w pewnym momencie obsesja, jeśli ten świat bardzo porywa autora, to ci bohaterowie doskonale się już jak szlifują sami i później czuć taki zgrzyt, jak ja chcę coś wymusić, bo miałam to w konspekcie, chcę to już opisać, ale widzę, że to jakby nie idzie, to nie dialog między nimi, albo oni razem nie będą, albo jednak uśmiercę go później, czy coś w tym stylu i oni się wtrącają i wtedy okej, jakby wtrącają się, czyli jakby chcą inaczej, to jest ich podwórko tak naprawdę. Bardzo to lubię po prostu, bo widzę, że ta jakby praca nad książką jest tak, żyje i jestem wtedy bardziej przekonana, że to jest jeszcze lepsze.
No i bohaterowie bardziej żywi.
Tak. Tak, to chyba właśnie mój sposób na to, żeby wszystko było całkiem autentyczne.
W dzwonku na długą przerwę bardzo wyraźnie wybrzmiewa konflikt pomiędzy tak zwaną szkolną elitą a grupą Watacha. To napięcie jest mocno obecne w książce i nadaje jej autentyczności. Chciałbym zapytać, czy to odzwierciedlenie pani własnych obserwacji i doświadczeń z czasów szkolnych, czy ten podział i rywalizacja, które opisuje pani w powieści, mają swoje źródło w rzeczywistości, którą zna pani z autopsji?
Troszkę tak, nie tak na pewno jak opisałam, ale zawsze obserwowałam na pewno różne grupki, które się robiły. To były często grupki, czy w moich klasach, czy w równoległych klasach, rocznikach, to były grupki właśnie tak zwanych nie tyle uprzywilejowanych, co po prostu osób, które były jakoś tam, no nie wiem, chociażby po prostu miały taką jakby przewagę i potrafiły się czy nad kimś się jakoś znęcać, czy przezywać, niby w żartach, ale zawsze były jakieś takie momenty, że się takie grupy zauważało, czy ludzi, właśnie grupki, które się jakoś łączyły i były jakoś charakterystyczne, nie zawsze tak pozytywnie. Niemniej ja zawsze myślę, łączyłam się z ludźmi takimi bardziej, którym można by powiedzieć, że są bardziej tak Watacho, czyli troszeczkę tak z takimi outsiderami zawsze ze swoim zdaniem i z jakąś taką inną postrzegawczością, więc to na pewno gdzieś tam się odbiło w dzwonku.
No tak, bo ta społeczność szkolna w dzwonku jest bardzo zróżnicowana. Różnią się pochodzeniem, sytuacją rodzinną, orientacją. Jak udało się pani nadać im taką autentyczność i jednocześnie uniknąć schematów?
No tutaj chyba trudno będzie mi powiedzieć, jak mi się udało. Może właśnie kwestia tego, że rozmawiam z tymi bohaterami. komputerami i rzeczywiście się już w moim przypadku, jak już czuję, że to jest to i jest taki nadpływ, nie wiem, czy to natchnienie, czy po prostu taka wielka, wielka jakaś inspiracja, która musi się gdzieś uwolnić i wtedy mi się wydaje, że wtedy najlepsze rzeczy powstają. Gdy jestem taka zupełnie odcięta od świata, tylko muszę usiąść, pisać, aż po prostu już mózg powie idź spać. I wtedy wiem, że te sceny są rzeczywiście takie i sceny, i bohaterowie, którzy w nich występują najbardziej żywi. I no i jakoś to się rzeczywiście później potwierdza, bo bardzo mało jest zmian przy takich scenach czy bohaterach, których aż tak bardzo dobrze poczułam.
Pisze pani o młodych ludziach w sposób bardzo autentyczny, taki, że czytelnik w wieku szkolnym nie powie z przekąsem. To brzmi jak wyssane z głowy bumerki. Chciałbym więc zapytać, w jaki sposób trzyma pani rękę na młodzieżowym pulsie? Skąd pani czerpie język, obserwacje i tematy, które sprawiają, że ta młodzieżowa perspektywa brzmi w pani książkach tak wiarygodnie? Mimo że sama ma pani już swoje dorosłe życie, pracę i obowiązki spoza szkolnej rzeczywistości.
No, tutaj właśnie nie jestem przekonana, bo Dzwonek jest to rok 2008, czyli to była młodzież, to był świat przedstawiony, prawdziwy, ale z tamtych lat, których żyłam. To były osoby, z którymi się widziałam, znałam, więc to troszeczkę jest chyba coś innego niż jakbym miała teraz napisać, czy jakbym teraz miała napisać powieść o współczesnej młodzieży. Nie sądzę, że nie czuję się kompetentna nawet do napisania młodzieżówki, która jest o bohaterach z teraz, czyli TikTok, Instagramy, te wszystkie rzeczy, te wszystkie memy, których ja nie rozumiem już na przykład, a oni się świetnie bawią, moda, nie wiem, muzyka, filmy. Nie wiem, może jakbym pracowała w szkole wśród właśnie takiej młodzieży, byłoby mi łatwiej, ale wydaje mi się, że już jest taka bardzo mocna jakaś bariera. Nie to, że czuję się bardzo staro przy osobach 15 lat młodszych, no niemniej to ma swoje, każda generacja ma swoje prawa i ja się czuję ekspertką w tych latach, w których rzeczywiście mogłam tego doświadczyć i mogę to dobrze opisać. Ale nie sądzę, żeby mi to tak wyszło super. Nawet po wykonaniu jakiegoś researchu, rozmowach z tą młodzieżą, bo ducha tych lat tamtych, no to mogę sobie przypomnieć, ale szkołę z teraz, no to już byłoby trudniej.
Dzwonek na długą przerwę osadziła pani w roku 2008, czyli w czasie, kiedy spora część pani obecnych czytelników dopiero przychodziła na świat, a niektórzy jeszcze nawet nie. Zastanawiam się, jak młodzi odbiorcy reagują na tę perspektywę. Czy traktują pani powieść jako opowieść o czasach bliskich, a jednak już trochę odległych, czy może wręcz jako coś na kształt powieści historycznej? Czy docierają do pani jakieś informacje zwrotne, komentarze od młodych czytelników? Jak oni odbierają klimat tamtych lat?
Osoby właśnie, ten takie najmłodsze osoby, które czytały i które gdzieś, z którymi miałam kontakt, które same chciały jakoś porozmawiać o książce, czy na spotkaniach, czy na różnych targach książki, to rzeczywiście to było przymiłe, bo były zachwycone właśnie tym takim innym, spokojniejszym światem, właśnie tymi takimi pierwocinami tych technologicznych teraz wszystkich rzeczy i bardzo im się to podobało. Właśnie myślę, że cały kształt, ale też bardzo dużo osób i mówiło właśnie o bohaterach, o tym, co tam się dzieje, bo wiele rzeczy jest po prostu uniwersalnych. To, że teraz nie mają gadu-gadu, my mieliśmy, tak, ale odwrotnie, my nie mieliśmy TikToka chociażby, ale problemy były te same i w domu, i w postrzeganiu właśnie osób LGBT, i w przemocy, w prześladowaniach szkolnych, to wszystko się powtarza, więc po prostu może być oryginalne dla osób teraz nastoletnich ten cały świat, który przedstawiłam, ale nie problemy. Problemy są te same. I to chyba fajnie pokazuje, że Dzwonek jest rzeczywiście takim mocnym sentymentem dla osób w moim wieku, bo ta grupa tutaj czytelników jest no rzeczywiście bardzo zachwycona, takie głosy ciągle otrzymuje. A dla tych młodszych jest to też jakaś oryginalna powieść osadzona w innych czasach, których oni no nie są w stanie zrozumieć, no bo no tak jak ja nie jestem w stanie zrozumieć może ich dokładnie w 100%, ale problemy mamy podobne. No prześladowanie w szkole jest cały czas. Może troszkę lepiej z tego, co się orientowałam, ale nadal. Tylko po prostu no przemoc w szkole przechodzi na przemoc w domu, bo nie odłączamy się od telefonów, więc no właśnie pytanie. Jak bardzo lepiej czy nie lepiej jest teraz?
Nie wiem. To jest bardzo trudne pytanie. Zwłaszcza jak się nie siedzi w środku tej młodzieży. W zasadzie odpowiedziała pani już na to pytanie, ale bo wiemy, że pani bohaterowie potrafią spłatać zamiatać pani figla i zacząć żyć własnym życiem i trochę sprowadzić przemyślaną fabułę na inne tory. Ale czy była jakaś postać szczególnie, która wymknęła się pani spod kontroli i poprowadziła historię zupełnie w innym kierunku niż pani planowała?
Jeśli chodzi o dzwonek, wydaje mi się, że aż tak bardzo chyba nie. Chyba się nie wymykali. I jeśli chodzi o kontynuację dzwonka, to prędzej. Sama wydaje mi się, że kontynuacja po prostu powstała na bazie tego, że jedna z bohaterek pierwszego tomu chciała mieć swój głos i to było takie bardzo odkrywcze pewnego dnia, że bo nie planowałam kontynuacji, ale pojawiła się właśnie przez bohaterkę, która też chciała, żeby teraz troszeczkę powiedzieć w drugim tomie o sytuacji dziewczyn z wtedy, z tamtych lat. Więc tutaj też już nie tyle środowisko LGBT, ale właśnie sama sytuacja, jak dziewczyny były traktowane, jakie były takie środowiskowe zgody na pewne zachowanie na przykład. Więc tutaj rzeczywiście cały drugi tom, można powiedzieć, jest jakoś tak popchnięty przez jedną bohaterkę.
W dzwonku na długą przerwę nie unika pani tematów trudnych i ważnych, takich, które nie zawsze łatwo jest ubrać w literackie słowa. Chciałbym więc zapytać, dla jakiego czytelnika pisała pani tę książkę? Czy miała pani w głowie obraz konkretnego odbiorcy, młodego człowieka, który być może zmaga się z podobnymi problemami, czy raczej szerzej, z myślą o każdym, kto chciałby lepiej zrozumieć świat nastolatku? I wreszcie, jak wyglądały reakcje czytelników? Czy były takie, jak się pani spodziewała, czy też pojawiały się opinie, które szczególnie panią zaskoczyły?
Zwykle nie zastanawiam się na początku, dla kogo piszę daną książkę, bo zwykle to jest tak, że ja potrzebuję coś napisać, więc pierwszym czytelnikiem zawsze będę ja, czyli potrzebuję napisać sobie coś, co bardzo chętnie bym przeczytała. A gdy właśnie już wydawaliśmy dzwonek z wydawnictwem, to rzeczywiście były te pytania, jaki jest odbiorca docelowy, ale myślę, że to jest właśnie nie tyle, że nie da się powiedzieć, że dla wszystkich, bo takich książek nie ma, żeby były dla wszystkich, ale z jednej strony jest właśnie ta grupa osób w moim wieku i starszych, które czują sentyment do tamtych lat i sobie przypomną, zobaczą i rzeczywiście to im się jakoś podoba. Z drugiej strony jest ciekawość też tych młodszych pokoleń, plus to, że sam fakt, że lubią powieści w tematyce LGBT, więc też chętnie sięgną, czy szkolne po prostu. Z drugiej strony, ja bardzo lubię czytelników, którzy chcą po prostu poszerzać też swoje horyzonty i przeczytać coś, nad czym autor rzeczywiście długo posiedział i przemyślał wszystko i jakby nie ma za bardzo przypadkowych tutaj rzeczy, to też myślę, że tutaj taki odbiorca mógłby skorzystać po prostu z tej książki. A jeśli chodzi o to, co mnie zaskoczyło, to właśnie chyba to, co wcześniej wspominałam, że pojawił się problem, że jest za wielu bohaterów i jeszcze oni mają pseudonimy, wiadomo jak to w szkole. To mnie zaskoczyło właśnie, że w życiu bym w sam raz o tym nie pomyślałam. Wychowywałam się po prostu na powieściach, które miały bardzo dużo bohaterów i to było takie naturalne, że w klasie musi być trochę tych osób, żeby wszystkie jakby wątki jakoś poprowadzić. Tak więc to było takie ciekawe.
Już zdradziła nam pani to, że myśli pani o kontynuacji dzwonka, ale które wątki najbardziej domagały się rozwinięcia?
Tak naprawdę ja bardzo lubię pisać o bohaterach dynamicznych, czyli właśnie bohaterach, którzy zmieniają się albo na dobre, albo na złe, albo po prostu przychodzą jakoś taką transformację i obserwować, jak to się dzieje, więc tutaj myślę, że to jak na koniec zmienia się postać, która najbardziej dokucza bohaterom, to jak zaczyna rozumieć, że to nie była dobra droga, wydaje mi się tutaj zupełnie, daje mu po prostu ten drugi tom, tą przestrzeń, żeby pokazał, udowodnił, że być może właśnie da się coś zrozumieć, da się coś zadośćuczynić i jakby dorosnąć po prostu, więc ten wątek tutaj bohatera Michała i z drugiej strony właśnie będzie o Dominice, czyli właśnie o takiej drugoplanowej bohaterce pierwszego tomu, ale też tutaj dzięki niej będę mogła pokazać te rzeczy, które pamiętam właśnie z traktowania dziewczyn w szkole z tamtych lat. 2009-2010 to już będzie wtedy następny rok w dzwonku.
Skoro mówimy o datach, na kiedy planuje pani kolejną odsłonę dzwonka?
W przyszłym roku na pewno chciałabym wydać drugi tom. On jest gotowy, także ten 2026 to już jest konieczne, żeby pojawił.
A teraz, moi drodzy radiosłuchacze, pora na muzyczny przerywnik w naszej audycji, czyli ten moment, kiedy możemy na chwilę odetchnąć, a muzyka zrobi za nas całą robotę. I to nie byle jaka muzyka, bo to utwór, w którym śniadanie sprowadza się do spalonego tosta i czarnej, gorzkiej kawy. Brzmi znajomo? Oby nie. To historia o miłości, po której została tylko gorycz i puste poranki. Mam jednak szczerą nadzieję, że wasze jutrzejsze śniadanie będzie dużo smaczniejsze i mniej dramatyczne. A teraz oddajmy głos muzyce. Zapraszam.
Burnt toast and drinking black coffee. Burnt toast and drinking black coffee. That's all she left for. Inside. Guess I investigate who's been stealing my baby away. I'm eating burnt toast and drinking black coffee.
Black coffee,
burnt toast and drinking black coffee.
Black coffee,
burnt toast and drinking black coffee.
Pani zdaniem zmienia się literatura młodzieżowa w Polsce? Czy widać, że tematy jeszcze niedawno tabu dziś stają się bardziej obecne i akceptowalne?
Tak, właśnie to obserwuję i widać to i w literaturze, i w filmach bardzo. Już nie chodzi nawet o samą tutaj społeczność, osoby LGBT+, bo tego jest dużo. Rzeczywiście można by powiedzieć, że rynek jest nasycony, tylko pytanie nasycony w jakiej formie, bo to wszystkim można nasycić rynek, ale też fajnie jakby to miało jakąś taką wartość też, żeby to było dobrze poprowadzone chociażby, czy wątki, czy jakby zdrowe jakieś zachowania. Ale też widzę z drugiej strony bardzo dużo jest mowy w takich książkach dla młodzieży o terapiach, o właśnie uważności na drugiego człowieka, tym, że jest bardzo dużo różnych osób z różnym spektrum. To jest jakby coś, czego ja nie miałam w dzieciństwie. To zawsze było nie, że spektrum, tylko od razu, że jakieś choroby psychiczne. To było wtedy w książkach.
Wielu specjalistów, a także sama pani przed chwilą podkreśla znaczenie terapii, diagnozowania spektrum, czy w ogóle wsparcia psychologicznego. Z drugiej jednak strony mamy brutalną rzeczywistość. Psychiatria dziecięca i młodzieżowa w Polsce od lat boryka się z ogromnymi brakami. Młodzi ludzie coraz częściej mierzą się z poważnymi problemami emocjonalnymi, a dostęp do profesjonalnej pomocy bywa utrudniony albo wręcz niemożliwy. Rodzice często zajęci własną pracą i obowiązkami nie zawsze potrafią ogarnąć sytuację, mówiąc kolokwialnie. I w efekcie młody człowiek zostaje ze swoimi problemami i trudnościami sam. Jak pani jako autorka i obserwatorka świata młodzieży patrzy na ten problem?
Tak, dlatego uważam, że to jest niezmiernie ważne, że jeżeli autor już bierze na warsztat coś takiego właśnie jak te wszystkie problemy psychiczne, spektra, kondycje osoby, która jest po prostu prześladowana ze względu na swoją orientację, czy wszystko jedno co, żeby te książki były jak najlepsze, jak najlepiej posprawdzana wiedza, żeby nie było tam różnych takich toksycznych rzeczy, a jeżeli będą toksyczne, żeby też dać znać, że to jest toksyczne, bo naprawdę jestem przerażona, na rynku jest bardzo dużo treści właśnie w tych tematach, o których wspomniałam, ale to niekoniecznie są treści, które są dobre, w sensie, że nie są szkodzące na przykład. Fajnie, jakby literatura mogłaby mieć taką rolę właśnie, że nie mam z kim pogadać w domu, na terapię nie pójdę, bo nie jestem, nie wiem, psycholem, czasami przecież są takie też sygnały, to żeby chociaż, wiadomo, no to jest jakby utopia, to nie da się tego wprowadzić, żyjemy w czasach, gdzie liczy się kasa i szybkość i wszystko, ale to byłoby naprawdę cudownie, może o tym, żeby książki były jak najlepiej pisane, były jakąś taką ulgą też dla tych osób, żeby ktoś mógł przeczytać i okej, że jest ktoś jeszcze taki, ktoś o tym pomyślał, ktoś o tym napisał. No oczywiście, nie mówię, że wszystkie książki teraz są złe, bo są bardzo, bardzo wiele też książek jest dobrych, takich pokrzepiających, no ale tak patrząc na polski właśnie rynek, to nie, mam taki mały problem z tym całym takim konsumpcjonizmem.
A jak reagują na pani książki rodzice i nauczyciele, jeżeli w ogóle ma pani takie formacje? Spotyka się pani raczej bardziej ze wsparciem czy z krytyką?
Ze wsparciem. Mam dwie czytelniczki, właśnie nauczycielki. Jedna była zupełnie zdziwiona, że ja nie jestem nauczycielem, że nigdy nie uczyłam w szkole. Tak bardzo była zdziwiona. I też była jedna też nauczycielka, która właśnie dziękowała mi w ogóle, że ja to poruszyłam, te tematy, że ona nie miała aż takiej świadomości, że ten sposób można prześladować. Że w ten sposób właśnie dzieciaki, młodzież nie powiedzą o czymś na przykład, że to się dzieje, że to jest możliwe. I ja wszystkie przykłady w ogóle, znaczy prawie wszystkie przykłady przemocy czy prześladowań w dzwonku są jakby poparte historiami, które czy widziałam, czy po prostu od najbliższych mi osób usłyszałam. One są włożone po prostu na kartę powieści, bo też chciałam po prostu, żeby to tak wyglądało, żeby też osoby, które może mają podobne doświadczenia, tak się zetknęły z tymi sytuacjami, że to jest rzeczywiście, to się mogło gdzieś tam wydarzyć, nawet jak się czyta o tym i myśli, że to science fiction, że to jak można coś komuś takiemu drugiemu zrobić, albo w ogóle kto to wymyślił, ale no niestety dziecko czy nastolatek, naprawdę wyobraźnia jest ogromna i przemoc wtedy też jest ogromna. No i to właśnie wszystko łączy się w taki niezbyt fajny obrazek. Te dwie panie nauczycielki rzeczywiście tak nawet dziękowały, że super, że ktoś to zauważył i że one też będą teraz bardziej uważne i sama jedna z nich ma dzieci i też jakaś tam taka sytuacja z prześladowaniem i już bardziej będzie jakby walczyć o to dziecko. Ja mówię, dobrze, super, o to chodziło.
A w jakim stopniu pani własna tożsamość, doświadczenia czy poglądy przenikają do pani twórczości? I czy czuje pani, że niesie w swoich książkach jakieś przesłanie?
Oj, no ja zawsze jestem zdania, żeby rzeczywiście i chciałabym, żeby też z moich wszystkich książek było coś takiego, taka myśl, że warto mieć właśnie otwarty umysł, żeby od razu nie oceniać, żeby też, nie wiem, na wiele rzeczy patrzeć z jakąś odwagą, z jakimś takim właśnie mieć większą wyobraźnię i też szanować życie i pamiętać zawsze o konsekwencjach swoich działań, może coś w tym guście. Nie wiem, czy to się aż tak udaje, ale zawsze, gdy piszę, to właśnie myślę sobie, że tak, moi bohaterowie, szczególnie bohaterki, muszą być trochę odważne, trochę szalone, ale przede wszystkim właśnie kierować się rzeczami, które gdzieś tam na końcu sprawiają, że ta powieść wydaje się właśnie takim fajnym, bezpiecznym światem, że gdzieś tam jest na końcu zawsze ta przyjaźń i w grupie raźniej.
Myślę, że nie pomylę się bardzo, mówiąc, że jest pani osobą z bardzo ogromną wyobraźnią, ale czy wyobrażała sobie pani kiedyś, że pani książki zostają zekranizowane, bądź jako film, bądź jako seria? Co by było dla pani najważniejsze, żeby taka adaptacja oddawała?
Najważniejsze chyba, najwspaniale by było, gdybym mogła uczestniczyć w pracach nad scenariuszem, to na pewno, żeby nie oddawać w całości kontroli, ale miło by było, gdyby jakichś ważnych tematów nie ominąć na zasadzie, że mamy dzwonek, ale zrobimy z tego historię, nie wiem, miłosną na przykład, żeby za bardzo się nie oddać może od tego, czym miała być ta powieść. Niemniej no sam fakt, żeby film czy serial powstał na bazie dzwonka czy w ogóle domku, to nie będę się kłócić. Bardzo proszę.
Jak pani dba o swój warsztat pisarski? Czy są jakieś rytuały, ćwiczenia, lektury, które uważa pani za kluczowe w rozwoju swojego pisania?
Kluczowe jest na pewno czytanie powieści, jakichś prac naukowych, cokolwiek jest mi potrzebne do pisania. Zawsze wychodzę z założenia, że bez czytania nie ma pisania. Trzeba się napatrzeć właśnie na język, na różne rozwiązania takie językowe, które stosują inne osoby. To jest zawsze dla mnie najważniejsze, taka praca wzrokowa po prostu, żeby zobaczyć sobie, jak różnie ludzie piszą i co się sprawdza, co się sprawdzi u mnie, co mi pasuje, co jest właśnie jakieś ciekawe, o czym nie pomyślałam. Więc przede wszystkim chyba czytanie, a z drugiej strony właśnie ćwiczenie tego warsztatu, czyli po prostu pisanie. Najlepiej codziennie. To nie musi być od razu jakaś strona, ale chociażby opisać swój jakiś pomysł, jakiś bohaterów, kawałek dialogu. To jest, jeżeli jest na to przestrzeń, to zawsze to robię, szczególnie właśnie miliony karteczek wokół łóżka i co mi przyjdzie na myśl w danej chwili, no to jest gdzieś tam spisywane. Później przekładam to wszystko do pliku w komputerze, także jak już się pracuje nad jakąś powieścią, to rzeczywiście samo to zbierają się te książki, które trzeba przeczytać, żeby opracować dany temat na przykład. Więc to jest taka praca w sumie non-stop.
A jeśli chodzi o sam proces twórczy, ciekawi mnie, w jakiej atmosferze powstają pani książki? Czy woli pani pisać w absolutnej ciszy, kiedy słychać tylko stukot klawiatury, czy wręcz przeciwnie, gdy w tle towarzyszy muzyka? A jeśli tak, to jaka? Czy ma pani swoją specjalną playlistę, która pomaga wejść w rytm pisania?
No zwykle przy muzyce piszę. Cisza czasami jest też potrzebna, może do jakichś trudniejszych scen, ale w moich powieściach w ogóle jest bardzo dużo muzyki, bardzo duże, obszerne playlisty, także zwykle na przykładzie dzwonka mogę powiedzieć, że właśnie przy jakichś scenach, do których jest przystosowana, wybrana jedna piosenka z playlisty, to potrafię i z 50 razy w kółko ją zapętlać i piszę do niej, pod jej rytm, pod jej słowa wręcz piszę daną scenę, więc no, czasami nie jest to jakaś cicha piosenka, tylko rzeczywiście emocje z danej piosenki staram się wtedy przelać daną scenę i dopóki jej nie skończę, no to jakby zapętlam cały czas jeden utwór, ale no, to się sprawdza, od zawsze się to sprawdzało i dopóki rzeczywiście jest to skupienie na takim wysokim poziomie, że ta muzyka nie przeszkadza, tylko właśnie dopełnia, to jest super.
Pani powiedziała, że dużo czyta, by tak jakoś sobie inspirować się, ale co pani czytała ostatnio lub co pani czyta teraz?
Teraz przygotowuję się właśnie do pisania powieści fantastyczno-historycznej, która będzie się działa w czasach Chrobrego, także ja teraz jestem bardzo w takich tematach jak biografia Chrobrego, książki jakieś historyczne, naukowe, o Słowianach, także teraz jestem w takim trybie średniowiecznym, a dodatkowo właśnie z drugiej strony będzie to fantastyka, więc i ta Baba Jaga z tą moją chatką, którą stworzyłam, gdzieś się przewija, więc przy okazji też dużo o lasach, o naturze, o przyrodzie, więc czytam teraz Sekretne życie drzew, taką już dość starą książkę, ale nigdy jej właśnie nie czytałam, więc teraz jeszcze się edukuję w drzewach, żeby w mojej powieści jak najwięcej takich prawdziwych, sprawdzonych, ale fajnych szczegółów było.
Nawiązując do Sekretnego życia drzew, muszę przyznać, że sam miałem okazję tę książkę przeczytać i od tamtej pory patrzę na drzewa zupełnie inaczej. To lektura, która naprawdę potrafi zmienić perspektywę. Nagle każdy las, park czy nawet pojedyncze drzewo przy ulicy nabiera zupełnie innego znaczenia.
Dlatego serdecznie polecam tę książkę, bo jestem przekonany, że po jej lekturze każdy zacznie dostrzegać w drzewach coś więcej niż tylko kawałek zieleni za oknem.
No i też właśnie chciałabym to oddać też w ten sposób powieści, więc mam nadzieję, że się uda.
Tak, bo okazuje się, że drzewa statyczne, które są zawsze i nie zwracamy specjalnie na nie uwagi, mają swoje życie sekretne, naprawdę. Czy jest jakaś książka, o której może pani powiedzieć, że zmieniła pani życie bądź chociażby światopogląd?
No oprócz wspomnianego tego atramentowego świata, tej trylogii, ale to w czasach dziecięcych. Później na pewno, jeszcze będąc w fantastyce, bardzo duże oddziaływanie, bardzo duże wrażenie zrobił na mnie Wiedźmin na pewno. Później poszłam też na studia, na filologię polską i tam rzeczywiście już lalka pojawiła się jako ta powieść, gdzie naprawdę zazdroszczę autorowi, że ją napisał. Więc bardzo, bardzo lalka, zbrodnia i kara była też taką ucztą w ogóle wyobraźni, więc pozytywistycznych autorów to bardzo, bardzo zawsze polecam i doceniam i też chciałabym czasami tak umieć pisać. No tak, no i też wychowałam się na Harrym Potterze, także też gdzieś tam ta wyobraźnia sobie wokół niego krąży.
Ale czy jest pani z tego pokolenia, które dorastało razem z Harry Potterem? Że co Tom, to i Harry rósł i pani razem z nim?
Tak, dokładnie tak. Bo został, on chyba był wydawany w 97 już?
Nie wiem, nie pamiętam.
Nie, to 97 to chyba premiera była, tak. Ale każdy tom to dokładnie, jestem z tego pokolenia, pokolenie 9-3. Także każdy tom to stanie w księgarniach, także tak, ta magia.
I w ten oto sposób dotarliśmy do ostatniego pytania, które zadaję każdemu mojemu rozmówcy i rozmówczyni. Otóż, proszę sobie wyobrazić, że jest pani na bezludnej wyspie. Jakie trzy książki zabrałaby pani ze sobą?
To najtrudniejsze pytanie na koniec, zdecydowanie. Ale na bezludnej wyspie myślę, że tak. Lalka, myślę, że tak. Atramentowy świat i może jeszcze dodajmy do tego Muminki. Nie wspominałam wcześniej, ale możemy dodać Muminki.
Dobrze, i to było ostatnie pytanie. Bardzo pani dziękuję, że mimo natłoku obowiązków zgodziła się pani na rozmowę ze mną. To była bardzo ciekawa rozmowa.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Do widzenia.
Do widzenia.
Dziękujemy pani Adriannie za tą pełną inspiracji rozmowę, ale proszę jeszcze nie odchodzić od radioodbiorników, bo to wcale nie koniec naszego programu. Teraz czas na coś w tempie ekspresowym, niczym literacki sprint na 100 metrów. Przed państwem szybki monolog o książce, w którym Marcin Sobalski błyskawicznie, ale z pełnym wdziękiem i humorem podzieli się swoimi wrażeniami z ostatniej lektury. Proszę się przygotować, będzie krótko, treściwie i naprawdę szybko. Zapraszam.
Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. Dziś chciałbym opowiedzieć o książce Czerwony Lotos Arkadiego Solskiego. Powieść ta stanowi pierwszy tom trylogii fantasy w klimacie japońskim, Zapiski stali stanowiącej część większego uniwersum Nipponu. Książkę wydała Fabryka Słów. Wiecie, czasem mam tak, że bardzo chcę, by jakaś książka mi się spodobała. Tak miałem z pierwszym tomem serii rozgrywającej się w kojarzącym się ze średniowieczną Japonią Nipponem Arkadiego Solskiego. Na zeszłorocznych majowych targach książki autor sprawił na mnie korzystne wrażenie, a i umieszczenie akcji w świecie, w klimacie samurajskim też stanowiło dla mnie zachętę. Niestety nie do końca udało się tej książce spełnić moje oczekiwania. Okazało się, że sam świst katany to jednak za mało dla mojego wewnętrznego czytelniczego zwierza. Ale po kolei. Salski kreśli świat bardzo grubymi kreskami. Nie jest to subtelne, ekspozycja jest ciągła i nie zawsze potrzebna. Język też nie zachwyca. Aczkolwiek na krótką metę, czyli w obrębie zdania lub dwóch, widać u autora talent, więc z tej mąki jeszcze pewnie smaczny literacki chleb urośnie. Gorzej wyglądało to w dłuższym wymiarze. Może nie było źle, ale jednak co najwyżej średnio. Przeszkadzała dość często wykorzystywana maniera, w której autor podawał na samym początku, co się wydarzy, a potem to opisywał. Jak ma to miejsce choćby w pierwszym zdaniu powieści? Nobunaga Otomo przegrał bitwę, tylko jeszcze o tym nie wiedział. Brzmi nieźle, prawda? Może trochę górnolotnie, ale ogólnie w porządku. Potem następuje opis, jak ta postać faktycznie tę bitwę przegrała. I nie uważam, żeby to był zły zabieg literacki, ale niestety w nadmiarze zaczyna on przeszkadzać. A u Salskiego powtarza się taki schemat kilkanaście razy w przeciągu tej niezbyt długiej przecież powieści. Również pewne zabiegi fabularne wywołały we mnie zdziwienie, jak na przykład sama tytułowa postać, która w żaden sposób nie powinna być tytułowa. Bo uwaga, to będzie gruby spoiler, choć może znów nie taki gruby, bo podany w oficjalnych opisach książki. Więc bohaterka o imieniu Czerwony Lotos w 1/3 powieści ginie. Mamy też tutaj zdradę, która została wyjawiona czytelnikowi na dobre kilkadziesiąt stron przed jej dokładnym przeprowadzeniem. Nie wiem dlaczego zostało to tak przez Salskiego przeprowadzone. Wydawałoby się, że bardziej by czytelnika uderzyło, gdyby ta zdrada była niespodziewana dla niego, tak samo jak i dla bohaterów. Główny bohater książki, Kentaro, mógłby być ciekawy. Ot takie ludzkie narzędzie, które pod wpływem wydarzeń zaczyna odkrywać, że jednak jest też człowiekiem, że nawiązuje związki emocjonalne z innymi ludźmi, tyle że tego właściwie nie ma i ten młody, ale już niesamowicie sprawny wojownik właściwie się przez całą powieść nie zmienia, a może inaczej. Ta zmiana się dzieje, ale gdzieś w drugim planie, niemal niezauważalna tak dla bohatera, jak i dla czytelnika. Problemem dla mnie też były wybory bohaterów, motywy ich działań. To wszystko Salski wyjawia czytelnikowi, ale ja odnoszę wrażenie, że ta cała motywacja, choć mi przez autora wytłumaczona, jest motywacją teoretyczną, nierealną i że jednocześnie na przykład główny czarny bohater tego tomu, Nobunaga Hiroshi, z jednej strony dostaje te motywacje, z drugiej zestaw cech charakteru i towarzyszy broni niemal żywcem wyciągniętych z mang, które powodują, że mamy rozszczepiony obraz postaci, z jednej strony dokonujących okrutnych czynów tłumaczących je wyższą koniecznością, z drugiej po prostu psychopatę otaczającego się sobie podobnymi pomagierami. Razem się to nie spaja w jedną konkretną postać. To znaczy nie mówię, że nie da się takiej postaci skroić, tyle że w przypadku tej książki się to nie powiodło. I taki niespójny czarny charakter działa na niekorzyść całej historii. Niemniej pomimo tego mojego całego narzekania, postanowiłem dać serii drugą szansę. Może część z moich zarzutów zniknie w drugim tomie, bo może wynikają tylko z tego, że widzieliśmy w tej powieści tylko początek drogi głównego bohatera, że zagrożenie z zewnątrz wreszcie nabierze realnych kształtów w dalszej opowieści i będziemy mogli ocenić działania Nobunagi Hiroshiego, jak i samego Kentaro z innej perspektywy. Może też Salski zrezygnuje z tej maniery, która tutaj mi chyba najbardziej przeszkadzała w tym całym zestawie moich problemów z tą książką. Pożyjemy, zobaczymy. Książkę oceniam na 5 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Pamiętajcie, że każda przeczytana strona to mały krok w wielką podróż wyobraźni. Nie odkładajcie książek, nie odchodźcie od radioodbiorników, bo już niedługo wrócimy z kolejnymi konkretnymi rozmowami o książkach. To mówiłem ja, Michał Barton. I pamiętajcie, czytanie jest zdrowe, dobre i absolutnie nie wychodzi z mody. Do usłyszenia.